Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Bo wyobraźmy sobie przez chwilę, że cały system operacyjny naszego wszechświata ulega takiej nagłej, absolutnie krytycznej awarii.
Taki kosmiczny, niebieski ekran śmierci?
Dokładnie. Pojawia się ten gigantyczny ekran, wszystko zaczyna się zawieszać, no i ostatecznie cały system po prostu pada. Ale, i tu jest haczyk, kiedy wzywamy informatyka i on zaczyna szukać przyczyny...
Okazuje się, że to my zepsuliśmy.
No właśnie, że to wcale nie był żaden atak hakerski z zewnątrz. To my, jako użytkownicy, uparliśmy się, żeby zainstalować jakieś nasze własne, pełne błędów oprogramowanie, całkowicie przy tym ignorując te wszystkie komunikaty ostrzegawcze.
To jest świetna analogia na początek.
Prawda, i ten nieco przerażający obraz... To nie jest wcale scenariusz, no nie wiem, jakiegoś nowego serialu science fiction, ale coś, co bardzo wyraźnie wyłania się ze starożytnych tekstów, którym się dzisiaj przyjrzymy?
Zdecydowanie.
Opieramy się dziś na niezwykle fascynujących notatkach i transkrypcjach wykładu doktora Johna Oswalta. Analizował on 34 i 35 rozdział Księgi Izajaszą. Naszą misją w tej dzisiejszej dogłębnej analizie jest zrozumienie wielkiego tematu, który doktor Oswalt nazywa... lekcjami zaufania. Chodzi o tę przepaść między naszym ludzkim, często, wiesz, panicznym kontrolowaniem każdego aspektu rzeczywistości, takim ufaniem własnym siłom, a poddaniem się wyższemu planowi.
To ustalmy od razu ton tej rozmowy, bo to jest głos rozsądku w tym wszystkim. Żebyśmy dobrze zrozumieli, z jak potężnym materiałem mamy dziś do czynienia, musimy nakreślić pewne tło wizualne.
Jasne, nakreślmy je.
Przejdziemy od drastycznych, potężnych, wprost apokaliptycznych wizji upadających narodów i kosmicznego chaosu do bardzo intymnych barier. Zastanowimy się, dlaczego człowiek od tysiącleci ma tak wielki problem, po prostu z czekaniem.
To czekanie to jest koszmar dla wielu z nas.
Dokładnie. I jeśli mielibyśmy wyobrazić to sobie wizualnie, to z jednej strony mamy, wiesz, starożytne mapy i zwoje na tle surowej, jałowej pustyni.
Złowieszcze trochę.
Tak, ale ta pustynia będzie płynnie przechodzić w kwitnący, przepiękny ogród. To jest pejzaż dzisiejszego spotkania.
Okej, to zacznijmy od tego mroczniejszego etapu, od tego kosmicznego upadku, bo tekst 34 rozdziału Księgi Izajasza po prostu nie bierze jeńców.
Oj, zdecydowanie nie bierze.
Język jest tam strasznie drastyczny. W sensie czytamy o gwiazdach, które dosłownie spadają z nieba, o jakimś gnijącym nieboskłonie, o globalnym zniszczeniu. I powracając do tej mojej analogii informatycznej, system wszechświata pada, bo wgraliśmy w niego takie złośliwe oprogramowanie. Z naszych materiałów wynika, że tym złośliwym oprogramowaniem jest moment, w którym człowiek postanawia tworzyć bogów na własne podobieństwo. Jak to dokładnie działa? W sensie, dlaczego to doprowadza od razu do takiego kataklizmu?
To, co jest tutaj fascynujące, to sposób, w jaki starożytni rozumieli pewne pojęcia. Musimy spojrzeć na to, jak ówczesny słuchacz pojmował termin zastępów niebieskich, o którym mowa w tym radykalnym opisie upadających gwiazd.
Aha.
Dla starożytnych to pojęcie miało potrójne znaczenie, działało na trzech poziomach. Po pierwsze, oznaczało po prostu fizyczne gwiazdy na niebie. Po drugie, aniołów. Ale po trzecie, i to jest tutaj kluczowe...
W kontekście tych sąsiadujących pogańskich narodów, prawda?
Właśnie tak. Gwiazdy były reprezentacjami ich bóstw. Kiedy więc tekst mówi, że gwiazdy spadają i nieboskłon gnije, to opisuje absolutny upadek i bankructwo fałszywych religii.
O rany, czyli to nie jest tylko taka apokaliptyczna wizja astronomiczna.
Nie, w żadnym wypadku. Kiedy ludzkość tworzy bogów na swoje własne podobieństwo, to co się dzieje? Ci bogowie stają się równie omylni, równie arbitralni i niegodni zaufania, jak sami ludzie, którzy ich wymyślili.
No bo projektujemy na nich nasze własne wady.
Jasne. Bóg, który jest tylko... powiększoną wersją mściwego sąsiada, nigdy nie zapewni stabilności.
Czekaj, w notatkach pojawia się tu takie ważne hebrajskie słowo, prawda? Haram. Zwróciło to moją uwagę.
Tak, to fantastyczny detal do wplecenia. Haram oznacza rzecz całkowicie i bezpowrotnie oddaną Bogu na zniszczenie ze względu na jej głębokie zepsucie.
Czyli to jest tak zgniłe, że już nic z tym nie zrobisz.
Dokładnie. Klasycznym przykładem jest tutaj historia starożytnego Jerycha. Izraelici po wejściu do tego miasta mieli absolutny zakaz brania z niego czegokolwiek. System był tak zepsuty, tak przeżarty złem, że świat nie mógł go już dalej używać.
Po prostu stał się ofiarą sam dla siebie.
Właśnie. Haram.
Okej, to wszystko brzmi bardzo kosmicznie i ostatecznie, ale przyznam ci, że czytając to, poczułam spory sceptycyzm. Mamy ten ogromny rzut na gnijący kosmos i nagle ciach.
Zbliżenie.
A to potężne zbliżenie. Z tego szerokokątnego obiektywu na cały wszechświat przechodzimy do ogromnego zbliżenia na jedno, jedyne państwowko – Edom. To było małe, pustynne państwo na południe od Morza Martwego, prawda?
Tak, dokładnie tam się znajdowało.
No to dlaczego nagle autor tak się na nich skupia? Czy to nie jest jakiś, wiesz, zbytnie czepianie się sąsiada? Kosmos upada, a my zajmujemy się Edomem?
Rozumiem ten sceptycyzm, ale znaczenie Edomu w tym tekście jest niezwykle istotne. Przypomnijmy historię. Edomici to potomkowie Ezawa, a więc technicznie bratni naród Izraela, potomków Jakuba.
No tak, bliźniacy.
Bliźniacy. A jednak Edom wykazał się absolutną, wręcz modelową wrogością wobec wyższego planu. Kiedy Izraelici uciekali, wycieńczeni, Edomici odmówili im przejścia przez swoje terytorium. I to nawet mimo obietnicy, że uchodźcy będą kupować od nich własną wodę i jedzenie.
Niesamowite? Własnemu bratu nie pomóc?
A było gorzej. Kiedy padła Jerozolima setki lat później, oni cieszyli się z tego upadku, pomagali Babilończykom i próbowali zabijać uciekinierów. Jako ciekawostkę historyczną dodajmy, że ostatecznie to Edom został zniszczony i zastąpiony przez Nabatejczyków, tych samych, którzy zbudowali słynną Petrę.
O, widzisz, czyli ta cała piękna Petra w skałach stoi na terytorium dawnego Edomu.
Dokładnie.
Ale wracając do tego czepiania się Edomu, w materiałach pojawia się tu ogromny i ważny wniosek. I on dotyczy różnicy między zemstą, taką naszą ludzką, a sprawiedliwą pomstą. Bo z perspektywy krzywdzonego to często jedno i to samo, prawda?
Tak nam się wydaje, ale to jest kluczowe rozróżnienie w lekcjach zaufania. Jeśli połączymy to w szerszą całość, zauważymy, że ta ludzka, emocjonalna zemsta, ten angielski revenge, to niekończący się cykl. Ty łamiesz mi palec, ja łamię ci rękę.
A ja potem łamię cię kręgosłup?
Jasne. Bliski Wschód jest tego klasycznym przykładem do dziś. Tymczasem wiedza o tym, że istnieje obiektywna sprawiedliwość, taka wyższa pomsta, vengeance, i że to Bóg zrównuje rachunki, daje człowiekowi absolutną wolność.
Wolność od tego ciężaru nienawiści. W notatkach mamy tutaj cudowną anegdotę z królem Dawidem i Saulem.
O tak, historia z jaskinią.
Dawid, który uciekał przed Saulem, wiesz, ukrywał się, bał się o własne życie. I pewnego dnia do jaskini, w której siedzi Dawid ze swoimi ludźmi, wchodzi Saul. Sam. Bezbronny.
I żołnierze Dawida mówią mu, patrz, masz go na tacy, zakończ to.
Ale Dawid tego nie robi. Oszczędza go, odcina mu tylko kawałek szaty. I czytając to, zaryzykowałem takie podsumowanie. To niesamowita życiowa lekcja, że to, iż otwierają się przed nami jakieś drzwi, jakieś okoliczności dają nam szansę na zniszczenie wroga, to wcale nie oznacza, że musimy przez te drzwi przejść.
To jest genialnie ujęte. To przestroga, by nie brać spraw we własne ręce, bo wtedy stajemy się tak samo aroganccy jak Edom. Wtworzymy wokół siebie pustynię.
I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo ten obraz pustyni, to pokłosie braku zaufania z 34 rozdziału, to jest przerażający poemat. Autor wymienia tam różne zwierzęta, które zajmą ten zniszczony świat. Sępy, żmije, szakale.
Same drapieżniki i padlinożercy.
No właśnie, nie ma tam uroczych piesków, nie ma krów dających mleko. Są tylko stworzenia bezużyteczne i groźne dla ludzkiego przetrwania. Natura w tym opisie dosłownie wymknęła się spod kontroli.
Zwróć uwagę na ten ważny wniosek z materiałów, to jest zaprzeczenie pierwotnego polecenia opieki nad światem z Edenu.
O właśnie, to jest też świetna odpowiedź na zarzuty dzisiejszych środowisk ekologicznych, prawda? Czasem oskarżają one chrześcijaństwo o to, że zachęca do niszczenia planety.
Dokładnie tak, a tymczasem tu mamy dowód, że to arogancja, nieliczenie się z wyższym planem i pycha doprowadzają do zniszczenia środowiska naturalnego. Sami tworzymy z niego jałową pustynię pełną szakali.
Brzmi to przygnębiająco, ale na szczęście potem wkraczamy w rozdział 35. Mamy ten dramatyczny kontrast. Od zepsucia z 34 do ogromnej obietnicy. od szakali do kwitnącego ogrodu.
I to jest moment, w którym musimy zrozumieć, jak to wszystko łączy się z koncepcją zbawienia. Rozdział 35 nie mówi o tym, że pustynia zostanie po prostu zastąpiona gotowym, ładnym ogrodem.
Jak to? To gdzie ma być ten ogród?
On mówi, że sama pustynia, to samo miejsce zepsucia, nagle zakwitnie. Zbawienie oznacza, że to środowisko przechodzi głęboką metamorfozę. Tam, gdzie wczoraj wylegiwały się hieny i szakale...
Tam dzisiaj nagle rosną trzciny.
Właśnie. Doktor Oswald świetnie operuje tu detalami geograficznymi, które do starożytnego Izraelity trafiały niezwykle mocno. Używa symboli płodności. Mowa o ogromnych lasach Libanu.
Które słynęły ze wspaniałego drewna.
Tak. Albo o górze Karmel, która była niezwykle bujna, bo łapała deszcze z nadmorza Śródziemnego. Albo o równinie Saronu.
Żyznej, pięknej ziemi. Ale zaraz, to przejście z pustyni w ogród to jest jedno. Jest też przejście polegające na zmianie naszej ludzkiej percepcji, prawda? Zyskanie nowych oczu.
Jak najbardziej. Fizyczna zmiana otoczenia niewiele da, jeśli nadal pozostaniemy ślepi.
Posłużę się tu anegdotą, która była w źródłach, a która mnie po prostu zabiła z uśmiechu. Pamiętasz tę historię o braciach bliźniakach?
O tak, świetna anegdota, opowiedz.
Wyobraźmy sobie dwóch chłopców. Bliźniacy. Jeden to skrajny marudzący pesymista, a drugi to wręcz irytująco radosny optymista. Rodzice wysyłają ich do psychiatry. Lekarz wymyślił eksperyment.
Jasne, dwa różne pokoje.
Tak. Wpycha tego pesymistę do przepięknego pokoju załadowanego po sufit wspaniałymi zabawkami. Z kolei optymistę zamyka w obrzydliwym pomieszczeniu, w którym po środku leży gigantyczna góra końskiego nawozu.
I co się dzieje po godzinie?
Lekarz zagląda do pesymisty, a ten siedzi w kącie i głośno ryczy. Lekarz pyta, dlaczego płaczesz, przecież masz te wszystkie zabawki, na co małe łkając odpowiada, bo zaraz przyjdą inne dzieci, zabiorą mi to i wszystko popsują.
Klasyczny brak zaufania i strach.
No właśnie. Lekarz zrezygnowany idzie do optymisty. Otwiera drzwi, a mały jest cały brudny, w pocie czoła, rozrzuca rękami ten koński nawóz i się śmieje.
I lekarz w szoku pyta, co on...
Ta chłopiec na to z entuzjazmem, przy takiej ilości nawozu na dnie na pewno musi być jakiś super kucyk.
Tak, ta historia zawsze bawi, ale jej wydźwięk w świetle analizowanego tekstu jest bardzo potężny. Co ta opowieść w ogóle nam mówi o ratunku i zbawieniu?
No właśnie, co?
Izajasz pokazuje, że chwała i ratunek wypełniały ziemię przez cały ten czas, ale ludzie po prostu jej nie widzieli, bo patrzyli przez filtr pychy i strachu. Byli jak pesymista z zabawkami. Zbawienie to zyskanie nowych oczu, które w końcu potrafią dostrzec tę chwałę.
Nowe oczy pozwalają dostrzec drogę, a tekst nazywa ją drogą świętości. Czym ona jest w takim praktycznym wymiarze?
To jest fascynująca sprawa. Odkupienie czy zbawienie to w tym ujęciu nie jest rzecz, którą odbierasz w paczkomacie. To jest relacja i to jest proces. To długa wędrówka. Pamiętasz prośbę Boga do Abrahama w Księdze Rodzaju? Chodź przed moim obliczem i bądź doskonały. To jest zaproszenie do drogi, ale na pocieszenie Izajasz dodaje, że ta droga świętości jest absolutnie gładka. Jest wyniesiona w górę, równa.
Bez drapieżnych bestii na poboczu.
Dokładnie. I jest zaprojektowana tak bezpiecznie, że, jak mówi tekst, nawet głupiec z niej nie spadnie.
I na tej bezpiecznej drodze docieramy do najtrudniejszego, bo zbierając to wszystko do kupy, więc co to wszystko oznacza w praktyce?
Właśnie.
Dochodzimy do ostatecznego i, powiedzmy sobie szczerze, najtrudniejszego sprawdzianu naszego zaufania. Do czekania. Żyjemy przecież, no wiesz, w takiej kulturze can-do.
Kulturze sukcesu i działania.
Tak. Damy radę, zrobimy to sami. W materiałach mamy super przykład hipotetycznej przemowy Piotra z Dziejów Apostolskich po wniebostąpieniu. Piotr ma tych swoich 120 ludzi w Jerozolimie.
I to jest jego nowa grupa uderzeniowa do zbawienia świata.
Dokładnie. Wyobrażam sobie, jak Piotr mówi, okej, chłopaki, ty bierz Syrię, ja biorę Rzym, zapędzamy wszystkich do pracy, zaczynamy projekt. A z góry dostaje absolutnie frustrujące polecenie.
Czekaj, nie ruszaj się.
Siedź w mieście i czekaj. Jakie to musi być trudne? To bije w całą naszą współczesną naturę.
To rodzi ważne pytanie o samą istotę braku zaufania. Kiedy nie potrafimy czekać, objawia się nasza pycha i niecierpliwość. Stajemy się przysłowiowym bykiem w składzie porcelany. Chcemy wszystko przepchnąć siłą.
Zgadza się.
Zaufanie oznacza akceptację naszej własnej wrażliwości. My byśmy chcieli, żeby wiara i życie działały jak prosta matematyka, wiesz. 2 + 2 = 4.
Robię krok A, dostanie nagrodę B.
Jasne. Ale czekanie w ujęciu tych wersetów oznacza celowe zrzeczenie się kontroli nad czasem. To ufanie wyższemu planowi wtedy, gdy absolutnie nie widać gotowych rozwiązań.
Czyli spinając te dzisiejsze wnioski klamrą, obraz kosmicznej destrukcji z początku, ten upadający system. To nie jest kara dla samej kary.
Nie, to konsekwencja naszej arogancji, gdy jako narody i jednostki robimy z samych siebie ostatecznego Boga.
Przeszliśmy przez to, jak ciężkie jest uwolnienie się od cyklu zemsty i jak uczy nas tego przykład Edomu. Potem zobaczyliśmy nową percepcję, nowe oczy,
które pozwalają dostrzec gładką, równą autostradę pośrodku naszej osobistej pustyni, drogę świętości.
I na sam koniec kluczem nie jest wzięcie tej autostrady szturmem w szaleńczym biegu, ale po prostu nauka spokojnego, ufnego czekania.
Odrzucenie nerwowości na rzecz zaufania.
Zostawiam więc nas dzisiaj z taką jedną bardzo głęboką refleksją wynikającą z tego materiału. Pomyślmy o tym.
Zamieniam się w słuch.
Skoro gorączkowe działanie, pycha i branie spraw we własne ręce budują tak naprawdę tylko pełną szakali pustynię, a zaufanie wymaga bezbronności i czekania, to jaką obecną, pozornie palącą katastrofę w naszym własnym otoczeniu próbujemy dzisiaj nerwowo rozwiązać na siłę, podczas gdy jedynym prawdziwym ratunkiem byłoby po prostu usiąść w ciszy, zrezygnować z narzucania własnego tempa, no i zaufać procesowi, który po prostu jest dużo większy od nas samych?
To jest doskonałe pytanie, z którym warto zostawić nas na koniec.
Niech zatem ta myśl rezonuje w ciszy. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zanurzenie się w ten starożytny tekst.
Do usłyszenia.